nie chcą płacić podatków, inżynierię stosują podatkową i mówimy im, płaćcie równo, nic więcej, bo w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, Wielkiej Brytanii płacą. Ale ja pytam, jaka jest różnica, dlaczego Francuzi, Brytyjczycy, Włosi, Hiszpanii mogą mieć takie prawa, a Polska nie?
No właśnie.
Ja nie rozumiem tego.
No bo oni już mają, a my dopiero rozmawiamy, że być może.
Oni mają, my mamy nie mieć. Oni zarabiają, no my nie. Dla mnie to jest odwrócenie teorii sojuszniczej, bo sojusznik to wspiera swojego sojusznika i mówi, potrzebujesz pieniędzy po to chociażby się zbroić, żeby inwestować w startupy, w nowe technologie, w sztuczną inteligencję. Rób wszystko, żebyś się uzbroił. Polska wydaje najwięcej w Unii na zbrojenia, jeśli chodzi o udział w PKB i ten udział powinien być doceniany również tym, że potrzebujemy gromadzić środki, między innymi na nowe technologie, startupy, sztuczną inteligencję czy higienę cyfrową.
I dogada się pan z panem Rozem w tej sprawie?
Ja się dogadam z premierem Tuskiem. Pan Ros może się temu przyglądać.
Zerwanie przez ambasadora Rosa komunikacji z marszałkiem Sejmu to jest następstwo wypowiedzi Czarzastego, w których krytykował prezydenta USA Donalda Trumpa za słowa uderzające w sojuszniczych, a więc również polskich żołnierzy na misjach w Iraku i Afganistanie. Czarzasty zdecydował też, że nie poprze wniosku o pokojową Nagrodę Nobla dla Trumpa. Nie wierzę, że Donald Tusk chce się pod czymś takim podpisać. Tak mówił dziś w porannym EKG dr Bogusław Grabowski. Ekonomista skomentował w ten sposób doniesienia TVN24 o planowanym dealu pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Premiera. A chodzi o obsadę stanowisk w zarządzie NBP zgodnie z życzeniem Adama Glapińskiego, do czego jest potrzebna kontrasygnata, czyli zgoda szefa rządu.
Mnie się wydaje, że jest to fake i że to są nieprawdziwe informacje, no bo one nie mają kompletnie racjonalnych podstaw. No to by było jakby dealowanie prokuratora z oskarżonym. Przecież pamiętajmy, że mamy postępowanie w Sejmie.
Jest wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP.
My przecież posłowie Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej między innymi się podpisywali.
Ale takie niezbyt intensywne to praca.
No właśnie, pamiętam o stanowisku pana premiera Donalda Tuska i w kampanii po tym, jaki miał ogląd działalności, który właśnie doprowadził do tego wniosku, działalności pana prezesa Glapińskiego. No więc dealowanie w takiej sytuacji z prezesem Glapińskim? Jakoś sobie nie wyobrażam tego, chociaż żyjemy w czasach, gdzie można różne rzeczy sobie wyobrazić. Trudne byłoby sobie do wyobrażenia wytłumaczenie elektoratowi w jakikolwiek sposób.
Postępowanie o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego toczy się w Sejmie już od blisko 2 lat. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ciągle nie zakończyła prac nad wnioskiem. W najbliższy poniedziałek zaplanowała przesłuchania 3 kolejnych świadków w tej sprawie. Donald Trump otwarcie poparł Viktora Orbana przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Prezydent USA nazwał prorosyjskiego szefa rządu w Budapeszcie prawdziwym przyjacielem. Amerykanie wspierają także inne skrajnie prawicowe środowiska w Europie. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
Orbanowi poparcie Trumpa może się przydać, bo ostatnie sondaże wskazują, że opozycyjna TISA ma 8-punktową przewagę nad Fideszem. Według amerykańskiego przywódcy, premier Węgier, dla którego zbliżające się wybory to największe wyzwanie od 2010 roku, gdy przejął władzę, jest silnym, prawdziwym liderem, który osiąga fenomenalne rezultaty.
Waszyngton,
Pekin, Moskwa i Stambuł są zainteresowane sukcesem Węgier. Podpisaliśmy dziesiątki umów z wiodącymi światowymi potęgami w zakresie handlu, inwestycji i obronności. Umowy te zagwarantują rozwój Węgier nawet w nowym porządku świata, przypominającym filmy z dzikiego zachodu. Mówił w zeszłym miesiącu Orban. Wśród stolic wspierających Węgry premier, do niedawna najbliższy sojusznik PiSu, nie bez powodu nie wymienił Brukseli, bo ta jest dla niego diabłem wcielonym, cytując, wrogiem europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej. Dla Trumpa europejscy przywódcy to przedłużenie tego, czym gardzi u siebie, słabych, liberalnych elit partii demokratycznej. Dlatego w Europie wspiera skrajnie prawicowe ruchy. Financial Times donosi, że Departament Stanu zamierza przeznaczyć pieniądze na działalność pro-Trumpowych, prawicowych think tanków i organizacji charytatywnych na naszym kontynencie. Przedstawicielka Waszyngtonu miała się w zeszłym miesiącu spotkać między innymi z ludźmi Reform UK Nigela Farage'a. To prawdopodobnie wywoła konsternację wśród sojuszników Waszyngtonu, a zwłaszcza rządów centrolewicowych, jak na Wyspach, twierdzi FT. Ale że ta administracja niezbyt przejmuje się zdaniem sojuszników, przekonaliśmy się, gdy wygrażała Danii siłowym przejęciem Grenlandii. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Łyżwiarze figurowi Sofia Dowal i Witold Kulesza zaprezentowali się jako pierwsi z Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Na starty czekają jeszcze nasi łyżwiarze szybcy, w tym ci ścigający się na krótkim torze. Michała Niewińskiego w Wiosce Olimpijskiej odwiedził nasz wysłannik na Igrzyska, Przemysław Pozowski.
Co wy robicie, że mówiliście mi na początku, żeby absolutnie nie ruszać stołem?
Układamy jęgę z naszym duszpasterzem. Mamy ogólnie dużo gier. Jak widzisz, tutaj jest nasz tak zwany common room, czyli tutaj taki pokój dzienny. Kiedy nudzimy się, nie mamy co robić, po prostu przychodzimy tutaj, spędzamy czas razem. W tym wypadku wybór padł po prostu na jęgę, ale tak, zdecydowanie to jest takie bardziej też wyciszenie się, ponieważ tutaj w tej Wiosce Olimpijskiej dużo się dzieje, dużo ludzi, bardzo duży hałas cały czas, więc to jest takie miejsce, w którym możemy faktycznie sobie wszyscy razem odpocząć.
Już tutaj się zapoznaliście z infrastrukturą sportową, rozumiem?
Znamy już to lodowisko, na pewno będzie trochę inaczej niż było, ale nie martwię się, ponieważ ostatnio jak byliśmy tutaj, to wszystko dopisywało, lodowisko, lód, wszystko było fajnie, więc teraz będzie tylko lepiej i wierzę w to. Wioska bym powiedział, że nie jest zrozumiałe. Machem, nie jest taką pompą, jest w miarę skromna. Łóżka mamy z drewna, jedzenie mamy dobre, mamy miejsce, gdzie możemy sobie odpocząć, tak naprawdę nic tu nie brakuje, więc jest dobrze.
Godziny posiłków, 6:10 śniadanie, 11:15 obiad, ale zaraz, kolacja 17:32, o 2:00 w nocy jecie?
Ogólnie to kto wie, co to będzie, ponieważ pierwszego dnia zawodów jeszcze mamy spokojnie, bo 11:30, 13:00 mamy starty, ale kolejnego dnia zawodów mamy już 20:30, zaczynamy, a kończymy o 23:00 starty, więc w momencie, w którym weźmie mnie antydoping po ostatnim starcie, no to wtedy prawdopodobnie wyjdę z lodowiska gdzieś po północy, zanim się spakuję, przyjadę, to pewnie będzie pierwsza, więc możliwe, że po zawodach wrócę o pierwszej do wioski, więc myślę, że druga jak najbardziej się przyda.
Ale to spać od razu, żeby się potem rano świeżym obudzić, a nie z pełnym brzuchem.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony trzeba te kalorie po zawodach uzupełnić, więc myślę, że posiłek będzie bardzo ważny. Może nie stały, może półpłynny, może płynny, ale spokojnie, strategia na to na pewno będzie, więc nie muszę się o to martwić.
A dziś ceremonia otwarcia igrzysk główna odbędzie się o 20:00 na stadionie San Siro w Mediolanie. Place zabaw, stojaki na rowery, budki dla ptaków, kosze na śmieci, ścieżki rowerowe, a także wydarzenia kulturalne. Wszystko to finansowane jest i było przez samorządy w całej Polsce w ramach budżetu obywatelskiego, czy też budżetów obywatelskich. Ale działająca od 2011 roku inicjatywa wymaga odświeżenia, tak twierdzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a urzędnicy już pracują nad jej reformą. Do zmiany jest m.in. sposób, w jaki mieszkańcy będą mogli wybierać inwestycje realizowane przez miasto. Benedykt O'Connor.
Jak podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, impulsem do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego nie była jego wadliwość, ale chęć jego odświeżenia.
Jak każda sprawa, która była już wprowadzona, tak jak wspomniałam, kilkanaście lat temu, myślę, że być może potrzebuje pewnego odświeżenia, formuły zmian dotyczących właśnie czy to decydowania o kwestiach budżetu obywatelskiego, być może zmiany formy głosowania.
Zdaniem Jana Mencfela z miasto jest nasze jednym z kluczowych problemów budżetu obywatelskiego jest zgłaszanie propozycji nie przez mieszkańców, ale przez miejskich urzędników.
Łączenie funkcji radnego z autorem projektu w budżecie obywatelskim nie powinno mieć miejsca, dlatego że te projekty powinny być po prostu zarezerwowane dla mieszkańców.
Sejmowa Komisja Administracji rozmawiać będzie o zmianach w budżecie obywatelskim 11 lutego. Możliwe, że wówczas poznamy też szczegóły projektu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
W dniu uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego potrzebnych będzie 35 tysięcy pracowników, z których części nie ma jeszcze nawet na rynku pracy, oceniła spółka budująca lotnisko i towarzyszącą mu infrastrukturę. CPK już teraz wydaje miliony złotych na współpracę ze szkołami i uczelniami, by zapewnić sobie ręce do pracy w przyszłości. Budowa lotniska, symboliczne wbicie łopaty i wylewanie betonu ma ruszyć w tym roku. A więcej o tym, ile osób znajdzie pracę przy budowie i później już przy obsłudze CPK, które po kilku latach zdążyło zmienić nazwę na Port Polska, o tym Tomasz Fęska.
Spółka CPK w tym roku wystartuje z programami, które sfinansują modernizację i doposażenie szkół, szkolenie nauczycieli i nowe kierunki kształcenia w powiatach położonych w pobliżu przyszłego lotniska. Na to pójdzie 9 milionów złotych. 1,5 miliona pójdzie na program stypendialny dla uczniów, którzy będą kształcili się w zawodach z branży kolejowej i lotniczej. Wszystko dlatego, że w roku uruchomienia lotnisko i jego otoczenie będą potrzebowały wspomnianych 35 tysięcy ludzi, a popyt na pracowników ma później jeszcze rosnąć do, według szacunków 55 tysięcy osób w 2050 roku. Potrzebni będą pracownicy służb lotniskowych, w tym Straży Granicznej i Ochrony, a także załogi lotnicze, pracownicy cargo, osoby odpowiedzialne za obsługę bagażu, a choćby i utrzymanie czystości. Kolej szybkich prędkości według prognoz ma potrzebować 1800 ludzi. Co ważne, przynajmniej część z nich będzie mogła liczyć na stabilną pracę, mówi dr Dariusz Kowalski, odpowiedzialny w CPK za projekty edukacyjne.
Stawiam taką tezę, że to jest względnie stabilne, porównując z wieloma innymi zawodami. 90% szacujemy, to będą stanowiska pracy, które nie będą wymagały tego wyższego wykształcenia. Wystarczy to wykształcenie na poziomie szkół średnich. Automatyzacja, ona przede wszystkim odbywa się na poziomie takich zawodów w zakresie analizy danych, wiedzy itd., itd. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności manualne, tutaj jeszcze dzisiaj wydaje się, że ta automatyzacja, robotyzacja aż tak szybko nie będzie wypierała tych zawodów.
Projekt CPK rządzący przemianowali na Port Polska, choć w myśl ustawy dalej jest to centralny port komunikacyjny. Tak też nazywa się spółka, która go buduje. Port Polska to raczej marka. A o tym, dlaczego warto było zmienić nazwę, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy, znowu formalnie wciąż CPK, Maciej Lasek.
Jak rozmawiałem z naszymi partnerami zagranicznymi, oni wielokrotnie mówili CPK, CPK, CPK. Co to jest CPK? Dzisiaj będą musieli mówić słowo Polska wielokrotnie i ktoś się mnie pyta, no dobrze, ale jak będziemy to tłumaczyli na język angielski? A mówię, a po co mamy tłumaczyć? Czy Lufthansa, Deutsche Bahn, czy czeskie drachy się tłumaczą na język angielski? Nie, używana jest nazwa własna.
Rządzący liczą na to, że zdążą z otwarciem lotniska w Baranowie do 2032 roku, w szczytowym momencie budowy portu. Pracować ma na niej do 18 tysięcy ludzi. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Ponad 4 tysiące górników Polskiej Grupy Górniczej może skorzystać z programów osłonowych w tym roku. Obecnie weryfikowane są listy pracowników, którzy zadeklarowali chęć odejścia z kopalni. Podstawą tych działań jest nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która weszła w życie 1 stycznia. Grzegorz Kozioł.
Górnicza spółka zbiera zgłoszenia pracowników w sprawie ich chęci skorzystania z programów osłonowych, czyli programu jednorazowych odpraw pieniężnych, tak zwanych JOP-ów, ale też urlopów górniczych. Jak wyjaśnia Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, zgodę będzie musiał wydać także dyrektor kopalni.
Bo jeżeli dana osoba okaże się niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania zakładu górniczego, to mimo deklaracji będzie musiała dalej jeszcze pracować w strukturach Polskiej Grupy Górniczej.
Zdaniem Bogusława Chutka, szefa Górniczej Solidarności, pierwotnie zakładano, że z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzysta 1200 osób, ale są sygnały, że liczba ta się zmniejsza.
Najwidoczniej ludzie, którzy gdzieś tam z dołu chcieli, co pracują na dole, chcieli odejść na JOP-y, no zorientowali się, że no weźmie 170 tysięcy, no i co dalej? Gdzie praca?
Według związkowca jeszcze w lutym pierwsi górnicy odejdą z kopalń PGG z odprawami. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Dziś podpisanie umowy, a prace mają zacząć się jak tylko ustanie mróz. Ruszają prace przy Pałacu Brühla w Warszawie. Ten obok Pałacu Saskiego i kamienic i warszawskich kamienic tutaj mają być odbudowane na Placu Piłsudskiego elementy dawnej zabudowy. Na razie w pień wycięto 73 drzewa w ogrodzie saskim. Zrobiono to w taki sposób, że nie zorientowali się nawet miejscy urzędnicy.
Przez ostatnie dni zza ogrodzenia w ogrodzie saskim słychać było jedynie piły, co potwierdza rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński.
Zostało usunięte 74 drzewa, 18 drzew zostało zakwalifikowanych do przesadzenia.
Nim na miejsce wjedzie ciężki sprzęt, a pracę rozpoczną archeolodzy jako pierwsi. Teren sprawdzą saperzy.
Oni będą potrzebowali około 2 tygodni na sprawdzenie tego miejsca. Wszystkie te działania mają na celu rozpoczęcie drugiego etapu bezprecedensowych badań archeologicznych na terenie Pałacu Brühla, których nie było w tym miejscu od czasów jego wysadzenia w 1944 roku, także otwieramy swoistą kapsułę czasu.
Władze spółki już w te wakacje chciałyby, aby odkopane ruiny Pałacu Brühla stały się miejscem wycieczek dla turystów. Błażej Kulesza, TOK FM.
Temat dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska, a w TOK 360 po informacjach będziemy wracali do sytuacji, do tych napięć pomiędzy marszałkiem Sejmu a ambasadorem USA.
Autopromocja.
Zapraszam na mój pierwszy poranek w TOK FM. Będzie dużo o akcjach pomocowych z Polski dla Ukrainy w czasie kryzysów i mrozów. Sprawdzimy też, co dzieje się we Włoszech na zimowych igrzyskach olimpijskich. Startujemy w sobotę tuż po 7:00. Ola Karasińska, zapraszam.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
Można poinformować po prostu.
Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
No w sumie.
Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 7 lutego. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
Do głosów? Gotowi? Start!
Graj w Lotto. Zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody.
Zwolennicy biblioteki prowadzą! Pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii! Co za wyścig!
Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego. Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Dziś w Wyborczej specjalne wydanie Wyborczej TV na zimowe Igrzyska Olimpijskie. Harmonogram wydarzeń, ciekawostki i pełny program transmisji olimpijskich w telewizji. Dziś specjalne wydanie Wyborczej TV na zimowe Igrzyska Olimpijskie.
A twoja firma jest już gotowa na KSeF?
Słyszałem o KSeF. Wkrótce się z tym zmierzę.
Mi pomogli w Alior Banku. Bankowość elektroniczna Alior Biznes jest połączona z aplikacją finansowo-księgową. Za jej pośrednictwem pobieram dane z faktur z KSeF prosto do mojej bankowości.
Brzmi dobrze.
Dane do przelewów wypełniają się same, a ja oszczędzam czas i unikam pomyłek. To bardzo pomocne. Spróbuj.
Dowiedz się więcej na aliorbank.pl. Dostawcą aplikacji finansowo-księgowej jest Komarch S.A. Informacje o niej i regulamin usługi są dostępne na stronie internetowej dostawcy.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Delegacje USA i Rosji rozpoczną wkrótce rozmowy na temat porozumienia, które pozwoli na kontynuowanie procesu ograniczania zbrojeń nuklearnych, powiedział rzecznik Kremla. Jest zrozumienie i była o tym mowa także podczas amerykańsko-ukraińsko-rosyjskich rozmów w Abu Zabi, że obie strony będą zajmować odpowiedzialne stanowisko, miał przekazać Dmitrij Pieskow. Do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi gotowa jest również Kuba. Taką gotowość potwierdza prezydent tego kraju. Na Kubie pogłębia się kryzys energetyczny, a z powodu presji Waszyngtonu wyspa stoi w obliczu całkowitego odcięcia od dostaw ropy. Po schwytaniu przywódcy Wenezueli Nicolasa Madury administracja Donalda Trumpa nasiliła presję na komunistyczny reżim kubański. W Danii i południowej Szwecji atak zimy sparaliżował transport. Znaczne opóźnienia mają samoloty na lotnisku w Kopenhadze, a promy pozostały w portach. Wiele duńskich szkół i uczelni zdecydowało dziś o odwołaniu zajęć.
Tok 360 w południe. Już teraz łączymy się z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską, autorką podcastu Wolna Amerykanka, reprezentującą Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Republikański kongresmen Don Bacon wezwał do wymiany ambasadora w Polsce, komentując zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu przez ambasadora Toma Rosa. Jakie znaczenie ma ten pierwszy głos w kongresie wzywający do dymisji Rosa?
No, zobaczymy, jaką reakcję on wywoła. Na razie niewielkie, dlatego że tak jak polska scena debaty politycznej jest podzielona, wokół tej kwestii, czyli wypowiedzi marszałka Czarzastego i reakcji ambasadora Stanów Zjednoczonych, jak i wokół innych kwestii, tak, amerykańska scena polityczna podzielona jest nie mniej. Więc takie elementy gry dyplomatyczne stają się po prostu pretekstem do tego, żeby wyrazić swoje stanowisko. Czyli słyszymy głosy po polskiej stronie, które mówią: o, on zachował się nieodpowiednio, albo te słowa nie powinny wybrzmieć. Ale słyszymy też głosy takie, które mówią: no powinny wybrzmieć, jak najbardziej. Ktoś musi powiedzieć, że król jest nagi. I Amerykanie robią dokładnie to samo. Czy Tom Rose zostanie odwołany? Ja tego nie wiem, ale Szczerze, na tym etapie myślę, że wątpię.
Ale patrząc na standardy dyplomatyczne chociażby, standardy w dyplomacji, to jak możemy ocenić działanie Toma Rose'a?
No to zależy, czy mówimy o takich standardach, które dotychczas obowiązywały w dyplomacji, czy mówimy o tych standardach, które obowiązują od 20 stycznia 2025 roku, kiedy to nowa administracja objęła rządy w Waszyngtonie, dlatego że to są dwie różne rzeczywistości. Nawet pierwsza kadencja Trumpa nie przyniosła aż tak zdecydowanej zmiany, dlatego że tam te takie bezpieczniki systemu jeszcze działały i to działały dość sprawnie. Inercja instytucjonalna powodowała, że nawet jeżeli wola prezydenta posunięć szybkich i bezpardonowych była wielka, no to jednak byli ludzie, którzy byli w stanie powiedzieć stop. Teraz bezpieczników jest mniej i te zasady praktyki dyplomatycznej, no one właściwie odchodzą do lamusa, dlatego że różnie dyplomację definiujemy, ale w takiej klasycznej pracy jest ona definiowana jako umiejętność komunikowania się z klasą i zachowywania dobrej relacji poprzez utrzymywanie formy. No ja nie wiem jak państwo, ale no ja zachowań odpowiadających tej definicji ze strony amerykańskiej nie widzę. Więc no jakby to, trudno mi to ocenić. Na pewno no nie jest to jakoś według tych ostatnich ostatnich prawideł gry, nie jest to zachowanie nieprzystające do nich.
A co się w ogóle zmienia teraz na mocy tej, powiedzmy, decyzji ambasadora w relacjach Polska-USA?
No właściwie niewiele, no bo to jest tak, że zdaje się, że ambasador zastosował zerwanie kontaktów dyplomatycznych właśnie z jedną osobą, prominentną oczywiście, ale to ogłosił publicznie, że ambasada Stanów Zjednoczonych i amerykańscy urzędnicy, oni nie będą utrzymywać kontaktów, a nie komunikacji właśnie z marszałkiem Sejmu. Ale to nie znaczy, że w ogóle ta komunikacja pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem została zahamowana.
W takiej sytuacji no, na przykład wicemarszałek może podstemplować pismo, prawda?
Byśmy sobie to wyobrażali.
Ja trochę tutaj, podsyłam jakieś opcje, nie tak powinny wyglądać poważne relacje państw, ale to właśnie w taki sposób poprzeczkę pan ambasador ustawił. Jak pani sądzi?
To znaczy, pan ambasador gra swoją grę. To tak jest, że my nie możemy oczekiwać od tych uczestników życia publicznego, żeby oni dostosowali się do naszych wyobrażeń, dlatego że tam jest wiele kontekstów, które są nie tyle dla nas niedostępne, ale są też elementem tej gry dyplomatycznej. No, Tom Rose wyraził swoją lojalność wobec prezydenta i uznał, że wypowiedź marszałka Sejmu była absolutnie nieprzystająca do takiego wyobrażenia, które on by miał. On by miał osobiście, bo to niekoniecznie, że Amerykanie jakoś się bardzo unieśli na to, co tam Czarzasty sądzi o prezydencie i jego aspiracjach noblowskich. No i tak, on gra swoją grę w lojalność wobec Trumpa i wszystko właściwie. Mhm.
A sam Rose, na ile mocna jest jego pozycja i co to jest za człowiek w ogóle?
To jest taki człowiek, który przybył na to stanowisko, niekoniecznie mając za sobą świetlaną karierę w dyplomacji, tych kompetencji, ta historia jest niewielka i bardzo wątpliwa. I to jest człowiek z klucza lojalnościowego. I teraz pytanie, to znaczy, bo to jest klucz w ogóle obsadzania stanowisk również w dyplomacji, które stosuje Donald Trump, czyli nie liczą się kompetencje, ale liczy się to, czy ktoś będzie no, wiernym tam giermkiem systemu, czy też niekoniecznie. No i no i co? On studiował dyplomację, natomiast on jest człowiekiem, który jest raczej człowiekiem mediów, strategii politycznej, tam doradzał Mike'owi Pence'owi. No i to wszystko. No niewiele, tak naprawdę niewiele wiemy o jego przygotowaniu do pełnienia tej roli.
A co tutaj się w ogóle dzieje wokół wniosku o Nobla dla Trumpa? Amerykanie rozsyłają po świecie do szefów parlamentów to takie pisma jak do Włodzimierza Czarzastego. Jaki to jest obraz? Taka, nie wiem, jakiś szantaż, czy stawiają pod ścianą chyba tych polityków w innych państwach?
No to trochę jest tak, że oni rozgrywają grę siłową. To znaczy, to jest forma nacisku oczywiście, no bo jednak Stany Zjednoczone w wielu stolicach świata, tak zresztą jak w Warszawie, no wciąż mają rolę tego starszego brata, od wielkiego brata, od którego wiele zależy. Na wielu poziomach, bo chociażby rozgrywanie polityki międzynarodowej czy wewnętrznej, jak to się czasem zdarza, cłami, to jest coś, co to zwyczajnie budzi przerażenie w stolicach europejskich. I tak wygląda sposób działania Donalda Trumpa i jego ekipy. To znaczy oni działają albo uzyskują swoje cele poprzez wywieranie presji. To jest element presji. I to jest pytanie, czy należy się tej presji poddawać? Oczywiście zawsze to jest pewien wybór w takiej sprawie, bo są sprawy bardziej i mniej błahe. Czy też no, należy jakieś stosować rozwiązania dyplomatyczne. Więc no, to każdy z tych polityków ma wybór, którego rzecz dotyczy. Natomiast no, też prawda jest taka, że chyba nie warto, jakakolwiek ekipa Waszyngtonem rządzi, to nie warto w błahych kwestiach wszczynać jakiegoś pożaru. To znaczy, ja nie mówię o tym, że tutaj wszyscy parlamentarzyści powinni podpisać się pod listem popierającym te aspiracje Donalda Trumpa, ale są jakieś wymijające odpowiedzi, chociażby którą udzielił Radek Sikorski, który mówi, że on się sam podpisze pod tym listem, o ile prezydent Trump doprowadzi do zakończenia i do takiego długotrwałego rozstrzygnięcia konfliktu w Ukrainie.
Fair no enough. Właśnie, więc też można było inaczej trochę to rozegrać. Bardzo dziękuję profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, autorka podcastu Wolna Amerykanka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, była razem z nami. A teraz łączymy się z kolejną gościnią TOK 360, Anną Łabuszewską, autorką bloga 17 mgnień Rosji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego, generał Władimir Aleksiejew, został poważnie ranny w zamachu, do którego doszło dzisiaj w stolicy Rosji, w Moskwie. Co wiemy na temat tego zamachu?
Na razie wiemy niewiele. Wiemy może tylko tyle, w jakich okolicznościach do niego doszło. Generał mieszkał w nowo wybudowanym kompleksie wieżowców przy szosie Wołokołamskiej. I to budynki, które nie mają specjalnej ochrony. Być może na tym piętrze, na którym mieszkał, w wysokim 23 piętrze, na którym mieszkał generał, ktoś wynajmował mieszkanie. Być może to była okoliczność, która przyczyniła się do zorganizowania zamachu właśnie w domu generała. On wychodził do pracy o godzinie 7 rano, zamachowiec czekał na niego przy windach, oddał kilka strzałów i zbiegł z miejsca zdarzenia. Generał został w stanie ciężkim, przewieziony do szpitala. Na razie nic więcej na temat jego stanu zdrowia nie wiemy. To, że być może zamachowiec dostał się do domu, podając się za kuriera, to jest jeszcze jedna z wersji, która jest rozpatrywana. Śledczy podają, a właściwie to za śledczymi, powołując się na śledczych, podają źródła w Telegramie, że mają rysopis sprawcy, są przesłuchiwani mieszkańcy domu i być może to pozwoli natrafić na ślad sprawcy.
Jak rozumiem, nie ma takiego powszechnie branego pod uwagę scenariusza, kto za tym może stać.
MSZ Rosji wydał oświadczenie, że widzi jako sprawcę tego zamachu stronę ukraińską i nawet przypisał stronie ukraińskiej chęć zerwania rozmów pokojowych, które toczą się w Abu Zabi pomiędzy Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Te rozmowy idą jak po grudzie, ale idą. Czy tak rzeczywiście jest, jak wskazuje MSZ Rosji? No to jest wygodna przykrywka do tego, żeby
po tym jak, przepraszam bardzo,
wroga.
Po tym jak przypisywano Ukraińcom odpowiedzialność za posiadłość, za atak na, domniemany atak na posiadłość Putina, no to takie interpretacje przestają być wiarygodne chyba.
No to w ogóle na razie, dopóki nie toczy się śledztwo i nie mamy właśnie żadnych wiarygodnych potwierdzeń tego, kto dokonał zamachu, no można stwierdzić, że za szybko MSZ Rosji zareagował.
To powiedzmy jeszcze dosłownie w dwóch zdaniach, kim był, kim jest i kim był w strukturach, czy też pozostaje w strukturach osoba, która jest ofiarą tego zamachu i jak wygląda właśnie ta wymiana generałów w Rosji, do której ciągle dochodzi.
Aleksiejew był odpowiedzialny za te grupy najemników, które są wysyłane na front ukraiński. Wcześniej miał do czynienia z grupą Wagnera. W 23 roku w czerwcu, kiedy doszło do buntu, do puczu Prigożyna, to on był tą osobą, która pojechała do Prigożyna, żeby wystąpiła z takim apelem do Wagnerowców, żeby wstrzymali swój marsz na Moskwę. Brał udział w rozmowach z Prigożynem, ale to jest ciekawe, że zanim doszło do buntu Prigożyna, to Aleksiejew został wyznaczony przez ministra obrony ówczesnego, Szojgu, do organizowania takiej grupy, która miałaby zastąpić Wagnera. O Szojgu wszedł w bardzo ostry konflikt z Prigożynem. Prigożyn chciał się pozbyć Szojgu, Szojgu chciał się pozbyć Prigożyna i jego grupy, która wydawała się za mocna wtedy. Więc Aleksiejew tworzył taką alternatywną grupę. Potem zresztą po stłumieniu puczu Prigożyna i wyeliminowaniu samego Prigożyna w dalszym ciągu zajmował się tworzeniem takich prywatnych grup wojskowych i przejął bardzo wielu Wagnerowców do tej grupy, która się nazywa Redut, którą on prowadził. I w dalszym ciągu zajmował się teraz już na bieżąco również tymi, których wysyłał na front.
I to wszystko, przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, ale niestety trochę nam się już tutaj skurczył czas na rozmowę i to, o czym pani mówi, wpisuje się w właściwie taką serię śmierci rosyjskich generałów, wyższych oficerów, czy też zamachów, czy też w jakiejś takiej sytuacji związanej z tajemnicami wokół generałów od czasu inwazji na Ukrainę, od 22 roku. Myślę, że pani to potwierdzi. Musimy już tutaj jednym zdaniem zakończyć rozmowę.
Pierwszy z użyciem broni palnej bezpośrednio.
Bardzo dziękuję. Była razem z nami Anna Łabuszewska, autorka bloga 17 mgnień Rosji. A teraz Tomasz Setta dołącza do mnie i magazyn EKG już za chwilę.
Tak jest. Tuż po informacjach będzie z nami przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Sprawdzimy m.in., czy trwająca zima ma jakiś wpływ na toczące się trwające inwestycje i nawiążemy też do wczorajszej wizyty premiera Tuska w Kijowie. No i do zapowiedzi o wielkiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, jak ten sektor w Polsce jest do tych planów przygotowany.
Po 13 wracamy z TOK 360.
Reklama.
Juhu! Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 40 zł za zakupy od 160 zł. Od czwartku 5 do soboty 7 lutego. Bon zrealizujesz między 9 a 11 lutego przy zakupach od 160 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Od 30 lat.
WLW, zakupy ze mną, pani Barbaro?
Z przyjemnością, panie Pascalu, tylko ten weekend mam już zajęty z Marianem, bo jest weekend rabatów dla zakochanych w Media Expert.
O, to ja też sobie coś kupię.
Walentynki w Media Expert.
Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu jedynie 8,39 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę. A soczyste pomarańcze tylko 2,99 za kilogram. Tak, soczyste pomarańcze tylko 2,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weźmy.